Witam po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą. Dziś rozmawiamy o triatlonie, a mówię rozmawiamy, bo jak wspominałem przed przerwą, jest ze mną gość Marcin Konieczny. Witam.
Cześć, dzień dobry.
Tegoroczny mistrz świata z Hawajów, mogę tak powiedzieć.
Wicemistrz.
Do wiceministra też się mówi minister, więc myślę, że tutaj nie będzie problemów. Może zanim porozmawiamy o triatlonie w ogóle z twojej perspektywy, to przenieśmy się w niedaleką przeszłość. Początek października, w Polsce oglądają to prawdopodobnie tylko naprawdę ultrasi triatlonu, ale godzina nie była zła do oglądania, 18:25. Ty stajesz na starcie mistrzostw świata, jakie to uczucie?
No akurat w 2022 roku to takie uczucie spełnienia, bo robię to trzeci raz po 15 latach i jednocześnie wiem, że to jest mój ostatni start w triatlonie, także spełnienie, ale oczywiście ekscytacja związana z tym, że się startuje w gronie osób na bardzo, bardzo zbliżonym poziomie jak ja i walczy się o to, żeby zostać w swojej kategorii wiekowej mistrzem świata.
A jak to było za pierwszym razem, kiedy tam startowałeś?
W 2012 roku za pierwszym razem. Po 5 latach uprawiania triatlonu, czy też trenowania triatlonu, no to było coś, co mógłbym nazwać pełną ekscytacją. Zresztą pierwszy raz byłem na imprezie rangi mistrzowskiej, w związku z tym podejrzewam, że więcej tam zwiedziłem niż przygotowałem się do niej.
No właśnie, o to tutaj takie od razu pytanie mam odnośnie tego zwiedzania. Czy turystycznie też się coś podczas zawodów uda zobaczyć?
Wydaje mi się, że mało, chociaż wiem, że są zawodnicy, którzy jeżdżą w różne miejsca, żeby je oglądać. Jestem nawet więcej niż pewien, że jadąc w pozycji czasowej nie ma szans na to, żeby zobaczyć dużo, także więcej ogląda się przed, a przede wszystkim po zawodach.
Podczas zawodów to raczej tylko przednie koło i żeby nie wjechać w tył kolegi jakiegoś albo przeciwnika oczywiście.
No tak, tutaj zasada ruchu drogowego obowiązuje raz również, to znaczy kto najeżdża bądź też mało uważa niestety. Jest winien. Zdarzyła mi się taka sytuacja właśnie w 2022 roku, czyli w tym, że jeden z moich kolegów no, trochę się zagapił. Nie podejrzewam, że na widoki, tylko po prostu na przednie koło. Wyjechał mu zawodnik. Ten, uciekając przed kolizją, musiał uciec na przeciwległy tor jazdy, bo jedziemy po autostradzie, która jest całkowicie zamknięta. No i zdarzyło się tak, że sędzia podjechał do niego i wlepił mu karę za ten ruch.
O, to czyli jednak sędziowie bardzo czujni są.
No, oczywiście każdy z nas, kto ma bardzo wysokie oczekiwania dotyczące jakości imprez, twierdzi, że tych sędziów zawsze jest za mało, ale no, w triatlonie niestety tak jest, że dyscyplina jest również po stronie zawodników, a nie tylko i wyłącznie potencjalna penalizacja po stronie sędziów. Także jeżeli byśmy opierali się tylko i wyłącznie na tym drugim, no to tych sędziów zawsze będzie za mało, bo jazda w draftingu bardzo kusi, a naprawdę trudno jest przypilnować wszystkich.
No powiem szczerze, że w tym roku raz wystartowałem w triatlonie, w ogóle pierwszy raz w życiu i właśnie jako osoba, która jeździ zwykle solo rowerem, jednak bardzo mnie bolało ostrzeżenie od sędziego, że gdzieś tam w draftingu, ale po prostu było zbyt dużo ludzi. Czy to jest problemem?
Tak, to jest niestety problem na każdych zawodach, głównie wynikający z tego, że no po prostu na tych zawodach startuje bardzo dużo zawodników i pojemność trasy, a właściwie brak możliwości przewidzenia, kto w jakim tempie wyjdzie z wody, uniemożliwia startowanie no, w bardzo dużej części tego typu zawodów, gdzie właśnie jest bardzo dużo zawodników, uniemożliwia startowanie w tych tak zwanych zdrowych, czy też zalecanych odstępach 10-12 metrów. No, jakby matematycznie jest niemożliwe, żeby na 90-kilometrowej trasie, nie wiem, powiedzmy 2000 osób, które mniej więcej wyjdą w przeciągu 5 minut, rozjechały się. Tak? No, raczej to jest wtedy tak, że albo ktoś ciśnie, wymijając te grupy, albo grupy niestety doganiają go.
Wróćmy jeszcze na Hawaje. Powiedziałeś, że jest to uczucie spełnienia. Czy jesteś zadowolony w ogóle z tych zawodów, jako pojedynczych?
Tak, oczywiście, że jestem zadowolony. Głównie z takiego powodu, że kryzys, jaki miałem na 17 kilometrze maratonu i pomimo tego, że miałem na bieżąco informacje, ile brakuje mi do pierwszego i przyznam się szczerze, że trochę liczyłem na to, że on będzie umierał w znacznie szybszym tempie niż ja. No, okazało się, że umieramy mniej więcej w tym samym tempie i ten 6-minutowy dystans, który miałem, no właśnie mniej więcej od 20 kilometra się utrzymywał, no ale zadowolony jestem również z tego, że jak schodziłem z roweru, to do pierwszego zawodnika miałem 11 minut i byłem ósmy, także skończyłem jako drugi zupełnie przyzwoicie. W 2017 zostałem już mistrzem świata, w związku z tym mam już dwie miski, bo tam się dostaje miskę w ramach nagrody.
No dobrze, jak rozumiem, jest już listopad, to koniec, rozumiem, zawodów na ten rok.
Na ten rok i w ogóle, ja już nie będę uprawiał triatlonu, już będę tylko biegał.
No właśnie, już chciałem dopytać o to, czy wytrzymasz ten rozbrat z triatlonem?
Bardzo na to liczę, bo 15 lat to jest dość długa broda, trochę już się natriatlonowałem. Natomiast mam jeszcze, przynajmniej w moim mniemaniu, dość ambitne plany biegowe, w związku z tym podejrzewam, że ilość czasu, który będę musiał spędzić właśnie tutaj na stadionie w Kortowie, będzie na tyle mnie absorbowała, że nie będę w ogóle o triatlonie myślał.
No to czyli chyba dobrze, a jakie to mają być dystanse? Czy będziesz ultra biegi robił, czy raczej krótsze?
Nie, no w ogóle dystanse ultra mnie nie interesują, tak samo jak nie interesują mnie dystanse ultra triatlonowe, jak też biegowe. Ja jestem raczej z tego rocznika, który dawał z siebie wszystko na przewidywalnych dystansach, bo trenowałem w Gwardii Olsztyn, potem tutaj ze świętej pamięci trenerem Ludwichowskim, jeszcze kręciłem kółka w AZS-ie. W związku z tym, no oczywiście takim planem głównym na 2023 rok jest maraton na jesień, natomiast w pierwszej części roku chciałbym pobiegać zarówno na hali, jak też na stadionie, czyli no dystanse zdecydowanie krótsze, 3, 5, 10 kilometrów.
Czy to jakiś konkretny maraton w konkretnym miejscu?
Jeszcze nie wiem. Na razie są takie zakusy, żeby wykorzystać mojego sponsora, którym jest firma New Balance, która współorganizuje maraton w Walencji i żeby tam pojechać, ale to na razie są tylko plany.
Spotykamy się tutaj poza studiem, bo masz napięty kalendarz. Dotyczy on w tym momencie szkoleń. Z czego tak naprawdę szkolisz?
Ja jestem osobą, która była menadżerem. Zarządzałem zarówno ludźmi, jak też organizacją. W związku z tym w pewnym momencie skusiła mnie firma konsultingowa, która zaproponowała mi prowadzenie szkoleń dla innych menadżerów z zarządzania ludźmi. No i od 1998 roku, najpierw jako freelancer, od 2004 roku już full time jestem pracownikiem warszawskiej firmy szkoleniowej House of Skills.
I dało się to pogodzić z tymi treningami?
Tak, no bardzo jestem dumny z tego, że nie dość, że się dało to pogodzić, to jeszcze co roku dostawałem premię za wyniki finansowe, także nie miałem żadnych przykrych rozmów pod tytułem: słuchaj, trochę za mocno angażujesz się w triatlon, a za mało realizujesz cele biznesowe.
Jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda?
No dość, że tak powiem, śmiesznie i niespodziewanie, bo moja małżonka wróciła z pracy i zadała mi pytanie, jaka jest różnica pomiędzy mężem a kochankiem i okazało się, że to 20 kilo. Usiadłem w związku z tym przed komputerem i wpisałem następującą frazę: mężczyzna, kryzys wieku średniego i sport. No i właśnie okazało się, że powinienem biegać ultra, ale z Olsztyna w góry daleko, to kliknąłem w drugą rekomendację. No i algorytm wtedy pokazał filmik z Mistrzostw Świata w 2007 roku na Hawajach w triatlonie. Moje pierwsze skojarzenie z triatlonem było takie, że zastanawiałem się, w którym momencie się strzela, bo różnica pomiędzy triatlonem a biatlonem nie była dla mnie duża. Ale jak kliknąłem i zobaczyłem, o co tam chodzi, a przede wszystkim wczytałem się w dystanse, no to była to taka rzecz, która jakoś no bardzo mi zaimponowała, że ktoś może jednym ciągiem te 226 km w ciągu jednego dnia machnąć i postanowiłem, że przygotuję się do Ironmana w przeciągu 3 lat, czyli 2010 to miał być taka wisienka na torcie podsumowująca ten 3-letni projekt, a stracenie tych 20 kg, bo no, tak jak mówiłem, biegałem w Gwardii Olsztyna, a potem miałem 20 lat przerwy i 20 kg przerwy, to miał być taki cel pośredni.
No właśnie, chciałem jeszcze zapytać cię o te dystanse. Co sądzisz o tych niedawnych wysiłkach twoich młodszych kolegów na tych dystansach ultra w Szwajcarii, 10-krotny Ironman?
No wydaje mi się, że są to zawody sportowe jak najbardziej. Wydaje mi się, że są to zawody, które może nie cieszą się aż tak dużą popularnością jak większość zawodów na tak zwanych normalnych, olimpijskich czy też kwalifikowanych dystansach. Ja osobiście mam do tego stosunek obojętny, w sensie takim, że ani mi się to nie podoba, ani jakoś jestem tutaj specjalnie ambasadorem tego. Całkowicie jestem przekonany, że do takich zawodów trzeba się przygotować. Jak ktoś mnie pyta, to wydaje mi się, że miałbym dokładnie to samo zdanie o zawodach pod tytułem jedzenie 1000 hot dogów w 24 godziny, bo oczywiście wymaga to wysiłku, natomiast uważam, że sport, w którym się nie śpi, jest raczej wyprawą podróżniczą niż zawodami sportowymi, bo dla mnie sport to zawody, gdzie kręci się dookoła pewnego progu wytrzymałości.
To już jest duża wytrzymałość głowy, niestety.
Tak, to jest duża wytrzymałość głowy, bardzo duża wytrzymałość organizmu, ale nie wytrzymałość w znaczeniu endurance. Jeżeli by popatrzeć na tego 10-krotnego Ironmana i sytuację, w której jeden z zawodników idzie w klapkach, no to dla mnie to jest dokładnie to samo co pielgrzymka. Tam to nie jest sportem, to jest sportem. Jak ktoś chce to uprawiać, zapraszam bardzo serdecznie. Uważam, że jest to 1000 razy lepsze niż leżenie na kanapie i klikanie na czas nawet przyciskami od pilota. Natomiast to, co mi się nie spodobało, to takie spojrzenie na te wydarzenia, które trochę miały charakter wydarzeń pudelkowych już niestety. Nikt mi oczywiście tego nie powiedział wprost, natomiast no, na szkoleniach ludzie mnie pytali o te historie i odniosłem takie wrażenie, że triatlon na dystansie Ironman to już nie jest triatlon. Nie mówię o dystansie olimpijskim, nie mówię o tych krótszych dystansach, tylko żeby zostać uznanym przez gawiedź, bądź też opinię publiczną za triatlonistę, musisz co najmniej ukończyć 5-krotnego Ironmana. No to. No ale to jest magia marketingu, to jest magia social mediów.
Ja Państwa wszystkich zapewniam, że nawet 1/8 Ironmana, którą ja w tym roku właśnie pokonałem, to już jest coś, zwłaszcza jeżeli ktoś nie trenuje. A jeśli chodzi właśnie o ten trening, bo ty mówisz, że nastawiłeś się od razu na triatlon, natomiast zwykle jednak ta droga jest raczej inna. Zwykle albo ktoś z biegu przechodzi, albo ktoś i biegał i pływał. Jakie ty masz odczucia co do tego?
No oczywiście, jeżeli ktoś ma handicap w postaci uprawiania którejkolwiek z tych trzech dyscyplin, to zdecydowanie nie lepiej. Ja no, biegałem i wydaje mi się, że ta pamięć, może nie tyle mięśniowa, no 20 lat przerwy, to nie jest tak, że my pamiętamy to, jak to było 20 lat temu, a na pewno nasza wytrzymałość tego nie pamięta. Natomiast chyba kluczowym elementem w triatlonie, jeśli chodzi o takie uczenie się i postęp, jest pływanie. No, chociaż akurat okazuje się, że im dłuższy dystans, tym to pływanie ma mniejsze znaczenie, bo największe znaczenie ma ono oczywiście w triatlonie olimpijskim, który jeszcze dodatkowo rozgrywany jest z draftingiem, w związku z tym wyjście z dobrą grupą na początku jest dość kluczowe. No, pływanie dla mnie zawsze było kulą u nogi, nomen omen. Nawet ukułem takie określenie, że pływanie jest przereklamowane, bo no, proporcjonalnie w Ironmanie 4 km pływania, które zajmują w okolicach godziny, godziny 15, versus rower, który zajmuje w okolicach 5, a może nawet 6 godzin, to jest jednak zupełnie nieporównywalny proporcjonalnie i wysiłek, i czas spędzony na danej dyscyplinie.
A co cię najbardziej zaskoczyło, jak zacząłeś trenować, oprócz tego pływania?
Najbardziej zaskoczyło mnie, ile czasu trzeba spędzić na treningach. Jak zrobiłem takie review tych 15 lat, to proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej oczywiście, no to nie jest tak, że to jest w każdym miesiącu, to jest średnia arytmetyczna. Spędzałem w ciągu roku mniej więcej 17 godzin w tygodniu na treningu. Pływając, jeżdżąc na rowerze, biegając, chodząc na różnego rodzaju ćwiczenia na siłowni. Nie wliczam w to aktywności typu rozciągam się, bądź też idę do fizjoterapeuty na wizytę. Chociaż uważam, że odnowa biologiczna jest czwartą dyscypliną jest odżywianie, a odnowa biologiczna jest 5. dyscypliną w triatlonie.
O to odżywianie też właśnie chciałem spytać, jak to wygląda powiedzmy w okresie startowym i po też.
No po to mam teraz bardzo dobry przykład, bo jestem właśnie po i czasami patrzę z obrzydzeniem na siebie, jak patrzę na to, co jem w ostatnim czasie. Natomiast umówiłem się z dietetyczką, z którą współpracuję, że na koniec października ona będzie zadowolona, jak waga nie będzie trzycyfrowa, więc daleko mam jeszcze do tego. W okresie startowym, czy też w okresie w ogóle treningowym, są dwie szkoły. Pierwsza, która mówi o tym, że ponieważ dużo trenujemy, można jeść wszystko. Druga szkoła, która mówi o tym, że to też trzeba robić z głową. Ja należę raczej do tej drugiej szkoły. W związku z powyższym, oczywiście, no, bardzo dużo węglowodanów. Można sobie pozwolić od czasu do czasu na różnego rodzaju wybryki w postaci słodyczy, bądź też jakiegoś junky food. Natomiast no, to nie może być podstawą w tego typu treningu.
No właśnie ja tak, jakie mam swoje przyzwyczajenie, że tak powiem z ultra rowerowego, że to są zawody trochę w jedzeniu i piciu właśnie, że tam się je naprawdę, naprawdę wszystko. No ale to tak jak powiedziałeś, że to jest bardziej, dla mnie przynajmniej, ja to tak traktuję jako rajd, no bo jak na 500 kilometrze tętno spada do około 60-80, no to tu nie ma co mówić o tym, że to jest jeszcze ściganie. Przynajmniej w moim wydaniu tak to wygląda. Są szybsi zawodnicy, którzy jeszcze coś potrafią w tym zakresie więcej. Natomiast jeśli chodzi o jedzenie właśnie, tak chciałbym się od ciebie dowiedzieć, co tak po zawodach, powiedzmy, wygrałeś i czy sobie to w jakiś sposób wynagradzasz?
Tak, no był taki okres, gdzie bardzo polubiłem się ze słodyczami i w związku z tym każde zawody kończyły się jakąś tam słodyczową ucztą. Natomiast rok 2022 był rokiem, w którym ja już przygotowałem się zarówno psychicznie, co jest oczywiście pewnym wysiłkiem, jak też fizjologicznie do tego, że w roku 2023 będę tylko biegał. A waga w bieganiu ma zdecydowanie większe znaczenie niż w triatlonie, no bo jakby jak ktoś ma grube 4 litery, to łatwo jest je wieść na rowerze, jak ktoś ma grube te same grube 4 litery, to niestety dźwiganie ich na nogach jest zdecydowanie większym wysiłkiem. W związku z tym zacząłem współpracę z dietetykiem, który mnie dość mocno ustawiał tak mentalnościowo, w związku z tym, że no właśnie skończyłem zawody i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść cały torcik wedlowski, pomimo tego, że kalorycznie to będzie się zgadzało, bo nawet na dystansie jednej, drugiej Ironmana to organizm potrafi spalić 4, 5 bądź też nawet 6 tysięcy kalorii, a torcik wedlowski raptem 2. No tylko chodziło tutaj właśnie o balans i o tą gospodarkę tłuszczową, gospodarkę związaną z ilością kalorii bądź też brakiem proporcji tych wszystkich mikroskładników, które w diecie występują. Stąd też 2022, no to brak różnego rodzaju przygód, które mi towarzyszyły przez tych 14 lat, czego oczywiście nie żałowałem, no bo po pierwsze pamiętałem te wszystkie torciki, które zjadłem, po drugie wiedziałem, że te torciki będą miały swoje miejsce właśnie dzisiaj, czy też w tym okresie między Hawajami a 1 listopada.
No niestety, to tak często bywa po zaprzestaniu kariery, to chociażby case Adama Małysza czy Fabiana Cancellari, którzy od razu po powiedziano im, że jest 2 razy mniej niż ci się wydawało, tak?
Tak, to jest też takie moje doświadczenie związane ze współpracą z tym dietetykiem, bo jak zobaczyłem, jak wyglądają proporcje jedzeniowe i przede wszystkim te ilości, no to byłem bardzo mocno zdziwiony, bo na przykład w dniu nietreningowym nagle się okazało, że nie mogę zjeść tyle makaronu, ile zwykle jadałem, czyli tam 200-300 gram, tylko mam wyliczone 100 gram. Jak patrzyłem na tą garstkę makaronu, no to zastanawiałem się, w którym momencie po tym obiedzie będę musiał coś dojeść. No ale trzeba się do tego przyzwyczaić, bo na tym polega właśnie ta długofalowa i perspektywiczna praca nad wagą.
A teraz zapraszam Państwa na przerwę. Po przerwie kontynuacja tej rozmowy.